Od tysięcy lat zdarzają się mężczyźni, których przeraża i brzydzi kobieca niezależność. Mężczyźni, którzy pożądają kobiet, ale ich nienawidzą. Którzy uciekają w fantazję o czystości i władzy absolutnej. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem Wam o kolejnej kanadyjskiej sprawie. Tym razem zagłębimy się w historię chłopca, który wyrósł na mężczyznę skrajnie wrogo nastawionego do kobiet. Negatywne odczucia względem płci przeciwnej piętrzyły się w nim przez lata, czemu ostatecznie dał upust w najgorszy możliwy sposób. Z czasem stanie się jasne, dlaczego przywitałam Was cytatem z książki Madeleine Miller, Galatea. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zdecydujecie się zostawić po sobie ślad w postaci łapki w górę bądź życzliwego komentarza. Z przyjemnością czytam wszystkie. A teraz posłuchajcie. Montreal to drugie pod względem wielkości miasto w Kanadzie. W tym zakresie ustępuje miejsca jedynie Toronto. Za jego powstanie odpowiadają francuscy misjonarze. Nie powinno więc dziwić, że aż 2/3 obecnie zamieszkujących Montreal osób posiada przodków tej narodowości, a dla ponad połowy wszystkich mieszkańców językiem ojczystym jest właśnie francuski. Miasto posiada własną flagę. Na białym tle rozpościera się symetryczny czerwony krzyż dzielący przestrzeń na 4 prostokąty. Po środku, w czerwonym okręgu stanowiącym integralną część krzyża odwołującego się do chrześcijańskich wartości, znajduje się sosna w żółtym kolorze, mająca reprezentować Irokezów, rdzennych mieszkańców tych terenów. W lewym górnym rogu znajdziecie niebieski znak Fleur de Lis, zaznaczający obecność ludności francuskiej. W prawym czerwoną różę będącą ukłonem w stronę Anglików. Tuż pod nią znajduje się ciemnozielona symbolizująca Irlandczyków koniczyna, a obok niej widnieje oset o fioletowym kwiatostanie mający oddawać ducha Szkocji. Można więc uznać, że wszystkie te florystyczne motywy są pewnego rodzaju hołdem dla różnorodności etnicznej. Podobne zróżnicowanie można zaobserwować w architekturze. Zabudowa miasta jest skrajnie eklektyczna, co jednak w jakiś niespotykany sposób wydaje się ze sobą współgrać. Podobnie jak w naszej rodzimej Łodzi, popularną formą wyrazu artystycznego są wszechobecne w przestrzeni miejskiej murale. Jedną z najsłynniejszych, a jednocześnie najbardziej unikatowych konstrukcji jest bez wątpienia kompleks mieszkalny Habitat 67, zaprojektowany przez Moshe Safdiego. Jego wizja zrealizowana w latach 60. obejmowała danie osobom mieszkającym w budynkach mieszkalnictwa zbiorowego odczucia przypominające przebywanie w prywatnej, niezależnej posiadłości. Z tego względu betonowe prostopadłe ściany umieszczono tak, by każde z mieszkań miało oddzielną przestrzeń zewnętrzną, będącą tarasem bądź ogrodem na dachu. Wyobraźcie sobie usytuowane pozornie przypadkowo 354 gigantyczne szare elementy, tworzące dom dla wielu rodzin, usytuowane tuż nad brzegiem rzeki Świętego Wawrzyńca. Już same fotografie sprawiają, że jeśli kiedyś wybiorę się do Montrealu, będzie to miejsce, które bez wątpienia odwiedzę. Warto jednak pamiętać, że jest to przykład architektury brutalistycznej, w której przypadku trudno operować pojęciami takimi jak piękno, humanizm czy funkcjonalność. Ja jestem fanką, zrozumiem jednak, jeśli to nie wasza bajka. Koniec dygresji, wracamy do głównego wątku. Z Montrealu pochodzi wiele znanych osób. Wśród nich znajdują się m.in. popularna piosenkarka, której prawdopodobnie nikomu nie trzeba dodatkowo przedstawiać, Céline Dion, aktor i reżyser udzielający głosu głównemu bohaterowi w animacji Jak wytresować smoka, Jay Baruchel, i członkini zespołu The Smashing Pumpkins, Melissa Auf-de-Mort. To kanadyjskie miasto słynie również z charakterystycznych dań. Szczególną popularnością cieszy się pudding składający się z polanych odpowiednikiem sosu pieczeniowego frytek posypanych grudkami sera. Dla miłośników deserów prawdziwym przysmakiem może okazać się Beaver's Tails. Jak sama nazwa wskazuje, ciasto to kształtem przypomina ogon bobra, natomiast jego konsystencję możemy porównać do popularnych w Polsce jednak zdecydowanie spłaszczonych pączków. Smażone na głębokim tłuszczu, podawane z dżemem, owocami, czekoladą i syropem klonowym, posypane bakaliami i cynamonem, stanowią popularne śniadanie w tej okolicy. Ponieważ wbrew temu, co mógł sugerować ten dość rozwinięty wstęp, nadal jest to podcast o tematyce kryminalnej, dzisiaj smacznie nie będzie. Mark Lepin przychodzi na świat w Montrealu 26 października 1964 roku jako Gamil Rodriguez Lajas Garbi. Ponieważ czasem zdecyduje się zmienić swoje personalia, pozwólcie, że dla uniknięcia chaosu od początku będę nazywać go Markiem. Chłopiec jest pierwszym dzieckiem kanadyjskiej pielęgniarki, będącej również byłą zakonnicą Monique Lepin i algierskiego imigranta Rachida Layasa Garbiego. Związek Monique i Rachida można z czystym sumieniem określić mianem skomplikowanego, a wręcz destrukcyjnego. Kobieta dowiaduje się o niewierności partnera tuż po narodzinach syna, jednak nie podejmuje decyzji o odejściu. Co więcej, 3 lata później na świecie pojawia się również ich córka, której dają na imię Nadia. Para, próbując poprawić sytuację materialną rodziny, postanawia przenieść się do Puerto Rico. Po jakimś czasie ich kolejnym domem staje się Kostaryka. Ponieważ przeprowadzki z bardzo małymi dziećmi nie należą do łatwych, a prognozowane zmiany ekonomiczne nie dochodzą do skutku, ostatecznie, gdy Mark ma 4 lata, rodzice na stałe osiedlają się w Montrealu. W przypadku tej pary określenie na stałe jest jednak bardzo umowne. W domu, który tworzą, nie ma bowiem miejsca dla poczucia bezpieczeństwa czy jakiejkolwiek stałości, a dzieje się tak za sprawą tzw. głowy rodziny. Rachid, będący niepraktykującym muzułmaninem, wyznaje poglądy, wedle których jedyną rolą kobiety jest służenie mężczyźnie. Od żony oczekuje pełnego podporządkowania. Ta ma nie tylko zajmować się domem i dziećmi, ale też nieodpłatnie pełnić rolę jego sekretarki. Nie akceptuje żadnych pomyłek. Jeśli Monique popełni najdrobniejszy nawet błąd, jest przez niego upokarzana. Rachid zabrania małemu Markowi okazywania emocji, uważa bowiem, że to niemęskie. Jego syn nie ma prawa płakać. Nie wolno mu również do kogokolwiek się przytulać, a być, cokolwiek to oznacza, silny. Ojciec nie ogranicza się do agresji psychicznej. Zarówno partnerka, jak i ich syn doświadczają z jego strony również przemocy fizycznej. Gdy Mark ma 6 lat, pada ofiarą szału Rachida. Dorosły mężczyzna uderza dziecko w wieku przedszkolnym w twarz. Cios jest tak mocny, że na twarzy chłopczyka zostają siniaki, które utrzymują się na niej przez kolejne dni. Monique łatwiej ignorować sytuacje, w których to ona pada ofiarą zaborczego, niezrównoważonego emocjonalnie męża. Nie jest jednak w stanie patrzeć, jak ten znęca się nad synem. Wie, że za chwilę, gdy córka urośnie, też częściej będzie padać jego celem. Jest pielęgniarką. Zależy jej na tym, by pomagać ludziom. Zbyt długo jednak karmiła się złudną nadzieją, myśląc, że jest w stanie pomóc Rachidowi, że ten zrozumie popełniane błędy i zacznie traktować ją i ich dzieci z szacunkiem i miłością. Teraz, patrząc na opuchniętą twarz synka, rozumie, że jedynym wyjściem jest rozstanie z jego tatą. Chociaż myślała o tym już nieraz, nigdy nie była tak zdecydowana. Jej decyzja spotyka się z aprobatą bliskich. Siostra Monique Louise, udzielając wywiadu dla CBS News, opowiada. Dzieciństwo Marka było raczej złe. On i jego siostra byli zamykani w swoich pokojach z nocnikami, stołem, krzesłami i sokiem pomarańczowym. Pamiętam, że kiedy zobaczyłam, że drzwi są zamknięte na klucz, a przedmioty takie jak nocnik znajdują się w środku, nie mogłam w to uwierzyć. Po prostu nie byłam w stanie w to uwierzyć. Zapytałam o to. Powiedziano mi, że jest tak, ponieważ Rachid chce mieć ciszę i spokój w trakcie swojego brunchu z kolegami. Wszyscy byli wystrojeni i sztywni w tych swoich białych kołnierzykach. On nawet zakładał wtedy koszulę ze spinkami przy mankietach. Ciocia Marka i Nadi wspomina również wspólne święta Bożego Narodzenia, twierdząc, że nie jest w stanie wymazać z pamięci ich wyrazu twarzy. Jej zdaniem dzieci wyglądały na przerażone, a źródłem ich strachu miał być właśnie ojciec. Z całych sił kibicuje siostrze, mając nadzieję, że rozstanie umożliwi im wszystkim rozpoczęcie spokojniejszego etapu w życiu. Gdy para jest jeszcze oficjalnie małżeństwem, ale intencje Monik stają się dla Rachida jasne, ten wyładowuje na niej frustrację, między innymi niszcząc przygotowany przez kobietę obiad bądź uderzając jej głową w kamienną ścianę. Świadkami jej krzywd są najmłodsi domownicy. Już po wniesieniu wniosku o rozwód, który został sfinalizowany w 1976 roku, Monik będzie wspominać terror, który były mąż wprowadzał w ich wspólnym domu. Jego zdaniem, jeśli dziecko płacze, nie powinno się go pocieszać. Był bardzo zimny, szczerze mówiąc, nie zachowywał się jak ojciec. Nigdy nie zostawiłabym z nim dzieci samych. Nie ufałam mu. Sam głośno oznajmiał, że przed 6 rokiem życia są jak małe pieski, które należy wytresować. Możecie wyobrazić sobie, jaka atmosfera panowała na sali rozpraw, gdy tych dwoje dowodziło swoich racji. Monik, zeznając w sądzie, mówiła między innymi: to bardzo okrutny mężczyzna, który wydaje się nie być w stanie kontrolować swoich emocji, który podnosił rękę na mnie i na dzieci z powodu drobnostek. Rachid miał z kolei wszystkiemu zaprzeczać, twierdząc: nigdy nie uderzyłam, nie popchnąłem, nie zrobiłam czegokolwiek mojej żonie ani dzieciom. Ostatecznie opiekę nad dziećmi przydzielono matce, która ponownie nie może liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony byłego już męża. Choć ten został zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów, uchyla się od tego obowiązku całkowicie, przy tym zrywając kontakty z synem i córką. Mark i Nadia ze względu na ciężką sytuację finansową ich matki są przekazywani pod opiekę kolejnych rodzin zastępczych. Według informacji zawartych w części źródeł, mają zostawać pod opieką innych członków rodziny bądź opłaconych przez matkę opiekunek, jak było faktycznie, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, dzieci przechodzą pod stałą opiekę matki dopiero w momencie, w którym chłopiec ma 12, a jego siostra 9 lat. Oboje zostają skierowani do poradni zdrowia psychicznego, ponieważ ich zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm. Specjaliści na podstawie rozmów z dziećmi dochodzą do wniosku, że ich pomocy potrzebuje Nadia. Zalękniony, odczuwający strach przed mężczyznami Mark musi zmierzyć się z problemem sam. Możliwe, że wtedy pierwszy raz doświadcza poczucia nierównego traktowania i dokonuje pewnego rodzaju skrótu myślowego, utożsamiając je z płcią. Pierwszą nieletnią w tamtym czasie kobietą, której towarzystwa Mark nie jest w stanie znieść, staje się jego własna siostra. Dziewczynka nieustannie gnębi brata, kwestionując jego męskość i poddając w wątpliwość orientację seksualną. Szybko staje się jego największym wrogiem. Ten, jeśli wierzyć wspomnieniom kolegi z dzieciństwa, szczerze nienawidzi Nadii. Jest sfrustrowany jej zachowaniem do tego stopnia, że pewnego razu bez słowa wychodzi na podwórko, zabierając ze sobą łopatę. Okazuje się, że wykorzystuje ją do wykopania grobu, przy którym symbolicznie umieszcza zdjęcie przedstawiające siostrę. Mimo niekwestionowanych trudności, nastolatek jest dobrym uczniem. Nauczyciele i rówieśnicy opisują go jako cichego, wycofanego, ale też nie sprawiającego żadnych problemów. Udaje mu się nawet nawiązać relację przyjacielską z innym chłopcem, dzięki czemu nie musi mierzyć się z poczuciem wykluczenia społecznego bądź samotnością. Mark nie lubi tego, jak wygląda, koncentrując się głównie na problemach skórnych. Przez lata cierpi z powodu opornego na leczenie trądziku. Jest na tym tak skupiony, że zdaje się całkiem ignorować inne aspekty swojego południowego typu urody. Ma gęste, kręcone włosy w kolorze ciepłego brązu, piwne oczy i ciemne, grube brwi kontrastujące ze stosunkowo jasną skórą. Jest szczupły i proporcjonalnie zbudowany. Mając 14 lat, za zgodą matki zmienia imię i nazwisko, pragnąc w ten sposób całkowicie odciąć się od przemocowego, nieobecnego w jego życiu od lat, Rachida. Nie lubi, gdy inni pytają o jego pochodzenie. Ze złością odpowiada, że jest urodzonym w Montrealu Kanadyjczykiem. Ponieważ nigdy nie rozwija tego tematu, osoby w jego otoczeniu szybko dochodzą do wniosku, że jakiekolwiek dalsze rozmowy poświęcone jego algierskim korzeniom są bezcelowe. Ze stresem ma radzić sobie również, znęcając się nad zwierzętami. Choć nie ma na to dowodów, prawdopodobnie to on odpowiada za śmierć kota będącego rodzinnym pupilem. Niewykluczone, że w ten sposób decyduje się ukarać swoją siostrę. Wie, że krzywdząc zwierzę, pośrednio zrani również ją. Oddaje się także, mówiąc delikatnie, dyskusyjnej pod względem etycznym pasji, jaką jest strzelanie do gołębi. Fascynuje go wszystko, co związane z bronią. Marzy o tym, by zasilić kanadyjskie siły zbrojne, jednak gdy ma 17 lat, jego aplikacja zostaje odrzucona. Argumentem przeciw pozytywnemu rozpatrzeniu tej kandydatury są wyniki testów psychologicznych, mogące wskazywać na aspołeczne zaburzenia osobowości. A przecież, jak wiemy z poprzedniego odcinka, albo nie będę się już znęcać nad wyraźnie trefnymi systemami selekcji i przywoływać pułkownika Russella Williamsa. Markowi trudno pogodzić się z odmowną decyzją. Ma jednak plan B. Postanawia rozpocząć studia na Politechnice. Ma to niewątpliwy związek z jego kolejną pasją, którą są komputery. Poza nimi interesuje go wszystko, co związane z szeroko pojętą elektroniką oraz matematyka. Jeden z jego kolegów, spytany po latach o osobowość Marka, powie, że ten od zawsze miał mieć ponadprzeciętny umysł i szeroką wiedzę nie tylko z zakresu nauk ścisłych, ale też, między innymi, historii. Chłopak uwielbia opowiadać o rzeczach, które go fascynują. To niemalże jedyne momenty, w których opuszcza swoją skorupę, dając się poznać jako interesujący, elokwentny rozmówca. W 1982 roku jego matka podejmuje decyzję dotyczącą przeprowadzki. Cała rodzina przenosi się do lokum położonego w innej dzielnicy Montrealu, Saint-Laurent. Monique argumentuje tę zmianę komfortem związanym ze skróconym czasem, który musi przeznaczyć na dojazdy do pracy. I chociaż Mark nadal mieszka w obrębie tego samego miasta, zmiana miejsca zamieszkania negatywnie odbija się na relacji z jego jedynym przyjacielem. Wkraczający w dorosłość mężczyźni tracą kontakt, co z kolei rzutuje na nastrój Marka. 18-latek znajduje zatrudnienie w szpitalu i najprawdopodobniej ma na to wpływ, że jego matka jest w tamtym czasie zatrudniona na stanowisku kierowniczym bądź dyrektorskim. Niestety u Marka widoczne stają się zachowania przypominające te, które mógł jako dziecko obserwować u swojego ojca. W pracy daje się poznać jako niezdyscyplinowana, nerwowa i nieprzyjemna osoba. Ostatecznie w 1987 roku zostaje z niej zwolniony dyscyplinarnie. Powodem ma być właśnie przejawiana przez niego agresja. Mężczyzna nie odnosi również zakładanych sukcesów edukacyjnych. Rok przed zwolnieniem z pracy postanawia wynająć pokój. W mieszkaniu, które zajmuje, mieszka razem ze znajomym. Składa dokumenty aplikacyjne na studia inżynierskie na École Polytechnique de Montréal. Zostaje na nie przyjęty warunkowo. Uczelnia zobowiązuje go do ukończenia dwóch obowiązkowych kursów, bez których nie będzie w stanie zrozumieć prezentowanego materiału. Jego ścieżkę edukacyjną od tamtego momentu można uznać za skomplikowaną. Rezygnuje z zajęć, będąc na trzecim roku. Absencja sprawia, że nie jest w stanie otrzymać dyplomu poświadczającego pomyślne zakończenie tej ścieżki edukacji. Później ponownie chce się dostać na studia. Szczerze mówiąc, na ten temat znalazłam w internecie tyle wersji wydarzeń, żeby nie wprowadzać Was w błąd, podsumuję to krótko. Mimo dobrych ocen zdobywanych przez Marka, ten albo zmienia wybrany kierunek, albo go porzuca. Wciąż też dowiaduje się o brakujących kompetencjach, które musi zdobyć. Wszystkie te sytuacje spowodowane w gruncie rzeczy jego decyzjami i działaniami sprawiają, że stara się znaleźć kogoś, kogo będzie mógł obwinić za swoje niepowodzenia. Jego wybór pada na kobiety. Dochodzi bowiem do wniosku, że gdyby te realizowały przeznaczone im role społeczne, związane z zajmowaniem się domem i rodzeniem dzieci, nie zajmowałyby miejsc na uczelniach i w zakładach pracy, które w jego mniemaniu powinny przypaść mężczyznom. Każda przedstawicielka płci przeciwnej, która decyduje się podjąć naukę na Politechnice, jest przez niego uważana za feministkę. Te z kolei, używając kolokwializmu, uważa za największe zło tego świata. Mogłoby się wydawać, że taka niechęć do znacznego odsetku kobiet jest przyczyną tego, że Mark z nikim się nie związał. Jego matka uważa natomiast, że mężczyzna, mimo pozostawania singlem, bardzo chciałby mieć dziewczynę. Niewiele wiadomo o nawiązywanych przez niego relacjach intymnych bądź romantycznych. Mając 15 lat, miał spotykać się z rówieśniczką, jednak zerwał z nią tuż po tym, gdy siostra przyłapała parę na pocałunku. I choć to wydaje się być bardzo dziwnym, niezrozumiałym wręcz powodem, warto pamiętać, że dorastający Mark bardzo bał się zachowań Nadii, która nieustannie z niego drwiła. Będąc świadkiem bliskości, którą brat nawiązał z inną nastolatką, szydziła aż do chwili, w której ten uznał, że najbezpieczniej będzie prowadzić samotniczy tryb życia. 6 grudnia 1989 roku 25-latek kieruje się w stronę budynku Politechniki Montrealskiej, zlokalizowanego w zachodniocentralnej części miasta. Ma na sobie ciężkie wojskowe buty, długie jasno-niebieskie dżinsy i kurtkę moro. Dobór tego stroju jest nieprzypadkowy. Zależy mu bowiem, by tego dnia wyglądać szczególnie i, na ile to możliwe, upodobnić się do żołnierza na służbie. Zupełnie niepasująca do tej wizji jest jedynie niesiona przez niego foliowa reklamówka w kolorze zielonym. Ponieważ wykonana została z nieprześwitującego materiału, nie sposób dojrzeć, co znajduje się w środku. Biorąc jednak pod uwagę to, jak się układa, można wnioskować, że jej zawartość jest dość ciężka. Mężczyzna mierzy około 178 cm, a jego waga waha się w okolicach 70 kg. Włosy, podobnie jak w dzieciństwie, nadal sprawiają wrażenie gęstych i trudnych do ujarzmienia. Zmienił się za to ich odcień. Pociemniały z czasem, co sprawia, że obecnie są ciemnobrązowe. Dodatkowo na jego twarzy pojawił się zarost. Mark zapuścił wąsy i brodę. Ciemne oczy błyszczą spod grubych brwi. Na skórze nie widać jakichkolwiek śladów mogących zdradzać wcześniejsze problemy z trądzikiem. I jakkolwiek to nie zabrzmi w świetle przedstawianych nieco później wydarzeń, sprawia wrażenie miłego, nieszkodliwego człowieka. Przyglądając się jego zdjęciu, z którego zerka nieco nieśmiało, delikatnie się uśmiechając, nie zgadłabym, za jakie czyny jest odpowiedzialna. Około godziny 16 Mark wchodzi do dużego, pięciokondygnacyjnego budynku stanowiącego doskonały przykład architektury modernistycznej. W oczy rzuca się zarówno ogromna ilość okien, jak i betonowe elementy elewacji, układające się w proste, czyste linie. Mężczyzna siada na znajdującej się wewnątrz ławce. Nerwowo sięga do przyniesionej ze sobą reklamówki, sprawiając wrażenie kogoś, kto koniecznie chce się upewnić, że jej zawartość jest na swoim miejscu. Jednocześnie robi to w taki sposób, by jej wnętrze pozostało niewidoczne dla przechodzących nieopodal pracowników uczelni i studentów. To ostatni dzień zajęć przed zaplanowaną dłuższą przerwą, co sprawia, że jest nieco spokojniej niż zazwyczaj. Część osób zdążyła już opuścić gmach, Niezależnie jednak od zbliżających się ferii, w niektórych salach nadal odbywają się zajęcia. Mark wstaje dopiero po upływie 40 minut, gdy jego obecność zostaje zauważona przez pracownicę administracyjną. Ta uprzejmie pyta, czy może mu jakoś pomóc. Wyraźnie zaskoczony Lepin wstaje i odchodzi, pozostawiając kobietę bez odpowiedzi. 5 minut później jest widziany na 3. piętrze. Wyciąga z torby 2 mniejsze reklamówki. Jedna z nich zdradza obecność długiego, smukłego przedmiotu. Nie jest jasne, dlaczego spędza tam aż 20 minut, jednak około godziny 17:30 schodzi na 2. piętro i spokojnym krokiem rusza w stronę sali wykładowej C234. Dziękuję Wam za wspólną noc. Wydaje mi się, że to dobre miejsce, by przerwać. W kolejnej części, która pojawi się już za tydzień, opowiem Wam o tym, co stało się po przekroczeniu przez Marka drzwi wspomnianego pomieszczenia. Później razem z nim ruszymy dalej po uczelnianych korytarzach. Z pewnością będę też chciała przybliżyć Wam nieco środowisko Inceli. Okazuje się bowiem, że Lepin jest dla części z nich kimś w rodzaju bohatera. Jak zawsze poznacie też lepiej osoby, które miały nieszczęście znaleźć się w złym miejscu i w złym czasie, oraz ich bliskich. Zachęcam Was do dzielenia się spostrzeżeniami w komentarzach. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Trzymajcie się ciepło mimo tej chłodnej listopadowej pogody. Dobranoc, do usłyszenia.